Piwnice Pomorza.
Nowożytny Gdańsk i Biesiady, ale zerkniemy także za granicę, do Włoch i Francji. Sięgniemy też poza nowożytność, do głębszej historii. Rozrywki bogatych i wspólnota stołu w tajemnicach Pomorza. Opowie o tym dr Aleksandra Kajdańska. Daniel Wojciechowski, zapraszam do stołu. I to do jakiego stołu?
Stoły gdańskie, bo mówimy o Gdańsku. Patrycjuszowskie, artystokratyczne, a także magnackie były bardzo duże. O tym wspomina również Charles Ogier w swoich wspomnieniach. Porównuje te stoły, jakby to były sceny teatralne. Więc możemy sobie wyobrazić, jak one mogły wyglądać. Takimi miejscami do biesiad były oczywiście bogate kamienice, ale też pałace lub wille patrycjuszowskie poza centrum Gdańska. Natomiast chyba takim najbardziej znanym miejscem to był dwór Artusa. Do XVIII wieku zbierała się tam śmietanka towarzyska właśnie gdańska i urządzała sobie biesiady. Tam można było sobie wyobrazić, jak te stoły mogły być ustawione i w jaki sposób biesiady się mogły odbywać właśnie przy wielkich, olbrzymich stołach.
Wyobraźmy sobie taką biesiadę. Zamknijmy oczy, wchodzimy do dworu Artusa. Jak to mogło wyglądać?
No na początku musieliśmy ubrać się tak, żeby nie obrazić gospodarzy, więc trzeba było ładnie się ubrać, mieć czystą bieliznę, co zazwyczaj i zawsze się przypomina w poradnikach dobrego zachowania, że bielizna była czysta, wyprasowana. Jeśli były kryzy, jeśli były koronki, musiały być wygładzone, wyprasowane. Stroje były noszone według rangi i trzeba było dostać się do tego miejsca, więc albo jeśli mieszkaliśmy na ulicy Długiej, no to musieliśmy przejść ten kawałek. Mogliśmy zaprezentować, jak idziemy, jak się prezentujemy. To też była pewna forma prezentacji swojego bogactwa. Natomiast jeśli jechaliśmy z jakąś daleka, no to jechaliśmy karocą albo konno. I dojeżdżamy do tego miejsca, czyli do naszego dworu Artusa. Wchodzimy po schodach i zazwyczaj witano nas u progu. Zazwyczaj byli to kamerdynerzy, ci tacy najbardziej, najważniejsi, którzy zawiadywali służbą. Wchodziliśmy, zabierano nam okrycia wierzchnie. Nie zmienialiśmy butów, buty musiały być od razu czyste. Panowie zazwyczaj oddawali wszelką broń, bo nie można było biesiadować z bronią, chyba że się miało malutkie noże, które służyły jako sztućce. Ze sztućcami było tak, że one były zawsze popularne. Istniały od średniowiecza. Są zabytki archeologiczne, które świadczą o tym, że używano je w Egipcie. Natomiast zazwyczaj tego rodzaju sztućce początek swój jakby brały z rytuałów, czy pewnych religijnych może też biesiad, takich spotkań. Natomiast wiemy też, że na przykład w Chinach używano sztućców. Tak naprawdę najpierw Chińczycy używali widelca, a później zaczęto używać pałeczek, ponieważ Chińczycy stwierdzili, że ten widelec jest za mały i bardzo mało można nadziać na niego, więc oni obcięli trzonek, rozdzielili dwuwidłowe te widełki i zrobili z tego pałeczki. Pojawiły się oczywiście w starożytnej Grecji, też były i w starożytnym Rzymie, no i pojawiły się później w średniowiecznej Europie i tutaj mamy zarówno łyżki, ponieważ łyżka to była mała miseczka, która miała długi trzonek. O nożach nie musimy mówić, no bo nóż to było coś, co po prostu było zminiaturyzowanym większym nożem, który był zawsze w użytku. Później te sztućce jakby stawały się coraz bardziej skomplikowane, bo mamy 4 widełki, 3 widełki. W XIX wieku mamy już małe widelczyki, na przykład do deserów, które to było już w ogóle wykwit wytwornej elegancji XIX-wiecznej. Zresztą chyba widelczyki do ciasta, na przykład do deserów, używa się nadal.
Te sztućce na miejscu, czy przynosimy ze sobą?
Było różnie. No, na przykład ze źródeł włoskich wiemy, że raczej przynoszono i to był taki elegancki gest, że się przynosiło ze sobą sztućce, ale na przykład wiemy, że bogaci gospodarze przygotowywali sztućce dla swoich gości i to było takie już bardzo, bardzo dystyngowane i odkrywcze. I to są źródła jeszcze z początków XVII wieku.
Weszliśmy do dworu Artusa, zostaliśmy przywitani. Sztućce mamy ze sobą, albo są te sztućce już na miejscu. No i widzimy stoły. A te stoły to jeden wielki teatr.
Przewijają się style zarówno włoski, jak i francuski. Tak jak to po prostu było modnie wówczas w całej Europie. Ponieważ nie ma co ukrywać, kupcy zwozili nam tu różne nowinki i to potem się po prostu rozprzestrzeniało. Widzimy zastawione stoły, szerokie stoły. To po pierwsze widzimy biały obrus. Więc ten biały obrus, obrusy także pojawiły się w starożytności, ale ja bym chciała zwrócić tutaj uwagę na bardzo ważną postać, która jakby dała nowy styl, który się pojawił w średniowieczu, a my go nadal kontynuujemy. Tą postacią był Ziryab. Był on kompozytorem przede wszystkim, ale też takim trendsetterem, który nadawał pewien ton na dworze kalifatu Al-Andalus, czyli terenu dzisiejszej Granady i Andaluzji. On wymyślił między innymi podawanie potraw na obrusie, ale ten obrus jeszcze nie był biały, tylko to był kurdyban, czyli obrusy były ze skóry. Skóra wyprawiona w Kordobie. Drugim takim elementem, który nam się przyjął, to była kolejność podawania potraw. Mieliśmy najpierw zupy, potem było pierwsze danie i potem był deser. To jest wymysł właśnie tej postaci z Riabana. Wprowadził pewne potrawy, takie jak na przykład bakłażany czy szparagi, które były strasznie popularne na dworach arystokratycznych w średniowieczu. Potem wymyślił jeszcze pastę do zębów, pewien rodzaj higieny, którą popularyzował. Zresztą higiena w średniowieczu była bardzo znana i dbano o higienę. Jeszcze jednym takim bardzo ważnym elementem dekoracji stołów to było coś, co stało pośrodku stołu, coś, co jakby nawiązywało do przyczyny zrobienia takiej biesiady, symboliki, z jakiej okazji na przykład organizuje się taką biesiadę. To dzisiaj nazywamy coś, co jest dekoracją stołową. Zazwyczaj stawiamy wazon z kwiatami, na przykład to jest jakby ten po angielsku nazwany centerpiece, czyli coś, co jest w centrum i przykuwa uwagę. A wokół tego ustawiamy potrawy. Wiemy, że w Gdańsku takie dekoracje nazywano Schaugericht z niemieckiego, czyli coś, co możemy pokazać i postawić w centrum. Mogły to być oczywiście kwiaty, mogły to być wazony, ale przede wszystkim były to, powiedzmy, rzeźby wykonane albo z produktów żywnościowych, które były specjalnie rzeźbione. Dzisiaj to taki styl, jak na przykład z kuchni tajlandzkiej rzeźbi się owoce albo warzywa i układa się z tego przeróżne jakby rzeźby. Tego typu rzeczy znajdowały się na gdańskich stołach. Prawdopodobnie na gdańskich stołach znajdowały się też dekoracje z składanych serwet. Te serwety były lniane, krochmalone i układano je tak jakby dzisiejsze origami, czyli tworzono z tego jakieś figury. I takimi figurami mogły być zamki, pałace, w których umieszczano żywe zające, króliczki, ptaki mogły z tego na przykład, można było je wypuścić i one wylatywały na stole. To było coś, co miało zachwycić, przywołać niezapomniane chwile, jak się wspominało, pewne biesiady, opisy bankietów na przykład o tym też zaświadczają. I mamy też źródła potwierdzające, że takie Schaugericht były obecne na stołach gdańskich, ponieważ zachował się bardzo ciekawe źródło tłumaczone z języka włoskiego na niemiecki, przedstawiające ilustracje właśnie jak wykonywać takie dekoracje stołowe. I to były właśnie dekoracje stołowe, których moda przyszła ze Włoch. Napisana została ta książka, stworzona przez Matia Jägera, Niemca, Bawarczyka, który z kolei uczył tej sztuki składania serwet i w ogóle dekoracji stołów na Wydziale Prawa na Uniwersytecie w Padwie.
Więc mamy styl włoski i mamy styl francuski. W zależności od tego, na jaką biesiadę trafiliśmy i jaki gospodarz miał gust, jakie były różnice między stylem włoskim i francuskim?
Różnice były minimalne. Francuscy królowie żenili się z włoskimi księżniczkami i to na przykład zwłaszcza Katarzyna Medycejska, Maria Medycejska wprowadzały jakby ten styl włoski. Preferencja jedzenia warzyw i owoców, tropikalnych owoców, co było mniej charakterystyczne jakby dla kuchni staropolskiej, tam więcej mięsa. Natomiast tutaj, jeśli chodzi o kuchnię włoską, to ona preferowała właśnie urozmaicenie, powiedzmy w stylu wegetariańskim, chociaż nie zupełnie, bo też lubiono przecież jeść mięso, ryby i jedzono też dzikie ptactwo, ptaszki małe, zimorodki na przykład. Natomiast jeśli chodzi o styl francuski, to mamy tutaj do czynienia z czymś, co warto wymienić, mianowicie z serwisem francuskim, czyli to, w jaki sposób podawano do stołów. Wszystkie potrawy jednocześnie znajdowały się na stole. Siadamy przy tym stole, przy jednym kącie i dostajemy potrawy, które są w obrębie naszego jakby sięgnięcia ręką. Nie możemy sięgnąć po potrawy, które znajdują się w drugim kącie stołu, dlatego że nie wypadało. Nie wypadało wstać i obejść dookoła stół i wziąć sobie, wyciągnąć rękę i wziąć sobie, co tam się chciało. Nie. Ten serwis francuski właśnie polegał na tym, że najlepsze kąski trafiały do gospodarzy i do najwyższych rangą gości, a te takie kąski, które już może nie były najlepsze, ale były też dobre, trafiały do reszty gości. Ten serwis francuski do tej pory jakby istnieje, bo na przykład jak przygotowujemy wieczerzę wigilijną, no to też wszystko stawiamy już na stole i każdy sobie bierze to, co mu odpowiada.
Sztućce, mamy bieliznę stołową, mamy, jesteśmy elegancko ubrani, ale naczynia?
No na początku oczywiście były i miedziane, też i cynowe. Porcelana pojawiła się w XVIII wieku i była bardzo modna. To oczywiście za sprawą sprowadzenia jej z Chin, dzięki Holendrom i Anglikom. Dopiero później pojawiła się fabryka Miśnińska, która zaczęła jakby nam to tutaj już na stoły europejskie produkować. Natomiast jeszcze zwróciłabym uwagę, wracając do naszego trendsetera andaluzyjskiego, arabskiego, to on z kolei jeszcze zamienił miedziane kielichy, metalowe kielichy, na kielichy z kryształów. Więc mamy kielichy kryształowe z bardzo ozdobnymi nóżkami, które potem jakby pojawią się, rozpowszechną się wszędzie.
Czy biesiada to także taniec?
Biesiada to oczywiście także taniec. To się nazywało między posiłkami, tak zwane entremet. To mogła być też rozrywka biesiadna. Wprowadzano na przykład inne potrawy, których się nie jadło, ale się je oglądało jako takie pewne iluzje wykonywane przez kucharzy i wtedy kucharze mogli się popisywać. I co ciekawe, może wtrącę, takie entremet na przykład wykonywał Leonardo da Vinci, ponieważ mało kto wie, Leonardo da Vinci był także restauratorem. Posiadał jedną restaurację, którą otworzył razem z Sandro Botticelli, też z drugim znanym malarzem. I oni założyli, że spróbują serwować potrawy wegetariańskie. Niestety prawdopodobnie się to nie przyjęło. Natomiast Leonardo oczywiście był reżyserem takich bankietów, więc musiał ustalać, jakie potrawy się znajdą właśnie, co będzie centrum w tym, na tym stole stało, jakie dekoracje. I takie entremet organizował dla dworu Sforzu w Mediolanie. Natomiast jeśli chodzi o potrawy króla Ludwika XIV, to wiele z tych potraw przetrwało do dnia dzisiejszego i zresztą ten sam sposób jest też serwowanych, bo mamy ten serwis francuski, potem się pojawi nam serwis rosyjski, czyli à la Rus, który jest bardziej dzisiaj dostępny w restauracjach czy w hotelach. Ale mamy też coś, co się nazywa stołem szwedzkim albo bufetem szwedzkim. To też jest wynalazek XVII-wieczny, powiedziałabym. I co ciekawe, krąży o nim taka legenda bardziej związana z Polską, a mianowicie, że bufet szwedzki tak naprawdę pojawił się po raz pierwszy w Zamościu. Tam Zamoyski chciał ugościć króla szwedzkiego, który chciał tam zabrać te wszystkie majątki. A on go ugościł bardzo w taki dziwny, powiedzmy, przebiegły sposób, a mianowicie postawił stoły, zestawił bardzo kosztownymi potrawami, ale bez siedzenia, czyli trzeba było stać. Być może te stoły szwedzkie to tak naprawdę nie były stołami szwedzkimi, ale powstały w Polsce.
Nasza impreza powoli się kończy. Pojedliśmy, potańczyliśmy, popiliśmy. O której wypadało wyjść z takiego wydarzenia?
To z tym było różnie. W Gdańsku zazwyczaj tak do północy, po północy już się kończyło, ale na przykład wróćmy do Wersalu. No to jeśli jesteśmy takimi dworzanami i spędzamy gdzieś ten wieczór na przykład w operze, wyjściu do opery, no to kończyło się to zazwyczaj o północy, ale o północy kolejna była zabawa, biesiada, i to było tak zwane medianocze. Medianocze, czyli ten posiłek po północy, gdzie spędzało się czas w kameralnym gronie, dyskutowało się o tym, jak wypadła opera, jak wypadły tańce, kto jak się ubierał, kto przegrał w karty, kto wygrał w karty. Także akurat pod tym względem wydaje mi się, że te biesiady miały różne zakończenia. To po prostu zależało od, przede wszystkim od gospodarzy.
To na sam koniec powiedzmy, XVI-XVIII wiek, to wszystko się zmieniało, prawda? Zmieniała się moda, zmieniał się serwis. Kiedy kończą się takie wielkie biesiady? A może one odbywają się do dziś?
Na pewno odbywają się do dziś, może w skromniejszym składzie, ale proszę sobie spojrzeć, jak na przykład obecny król Anglii, Karol III, gości na przykład gości dyplomatycznych, bo myśmy jeszcze nie rozmawiali, że były też biesiady dyplomatyczne. One się troszkę różniły, ale nie były tak bardzo wesołe, no bo dyplomacja to zupełnie jakby wyższa ranga i zupełnie co innego. Tego typu imprezy zanikały w okresie, kiedy były jakieś konflikty polityczno-zbrojne, na przykład za czasów rewolucji francuskiej. Dużo się zmieniło, bo myśmy tutaj nie powiedzieli, że to nie tylko gospodarzami byli mężczyźni, ale były też kobiety, które bardzo zręcznie i lepiej, moim zdaniem, od mężczyzn zarządzały tego typu rzeczami, dlatego że one po prostu jako gospodynie umiały to robić i wiedziały. Początek XIX wieku, moim zdaniem, to jest schyłek, ale potem mamy koniec XIX wieku i te imprezy i biesiady są coraz bardziej takie szalone, bym powiedziała.
Zasiadając do stołu czy goszcząc u kogoś, warto zwrócić uwagę na to, co jemy, jak jemy i co znajduje się na stole, bo być może zupełnie przypadkiem możemy być świadkami tego, co z historii biesiadowania przetrwało do dziś.